Kolejny etap naszej duchowej pielgrzymki. Dzisiaj ten etap, ten dzień przeżywamy razem ze świętym Wawrzyńcem, diakonem i męczennikiem. Był diakonem Kościoła Rzymskiego za czasów papieża Sykstusa II. Był zarządcą dóbr kościelnych i opiekunem ubogich. Podczas prześladowania, przewidując swój koniec, rozdał majątek kościelny ubogim. W kilka dni po śmierci papieża Sykstusa prefekt Rzymu zażądał wydania skarbu kościelnego. Wawrzyniec zgromadził ubogich i odpowiedział: oto są prawdziwe skarby Kościoła. Według legendy został umęczony na rozpalonej kracie 10 sierpnia 258 roku. Imię świętego Wawrzyńca wymienia się w kanonie rzymskim.
Czytanie z Księgi Mądrości. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli. Zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich. Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopolną ofiarę. W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę. Wierni w miłości będą przy Nim trwali. Łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa, a jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Oto Słowo Pańskie. Wsłuchując się w dzisiejszą Ewangelię, my, pielgrzymi duchowi, powinniśmy zwrócić uwagę szczególnie na kilka słów z przedostatniego zdania. Słów, które mnie zaskoczyły i zaskakują, jak wiele zwrotów w Ewangelii. Bo oto Jezus mówi: a kto by chciał mi służyć, niech. I gdybyśmy zostawili tu pustą kratkę, to pewnie wielu z nas by wpisało: kto by chciał mi służyć, niech będzie posłuszny. Kto by chciał mi służyć, niech będzie pełen miłości, służby wobec drugiego człowieka, dobroci, pokoju. No byśmy tu na pewno mogli wymyśleć wiele słów do wstawienia właśnie w tę pustą kratkę. A Jezus mówi tak: a kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. A więc znowu mamy pielgrzymowanie, znowu ruch. Kochani, gdy się patrzy na Jezusa od strony zewnętrznej, czyta się Jego historię w Ewangeliach, to bardzo łatwo rzuca się w oczy to, że On był ciągle w ruchu. Ja wam mówiłem, te 30 lat Nazaretu z Maryją, z Józefem, mówię to oczywiście w cudzysłowie, jakby było nieważne. My nie mamy ani jednego opisu w Ewangelii z Nazaretu, gdzie Jezus po prostu mieszkał z Maryją, wcześniej jeszcze z Józefem, gdzie wstał rano, pomodlił się, zjadł śniadanie, pracował, odpoczął gdzieś tam w ogrodzie, popatrzył się w niebo, poszedł spać. Ani jednego takiego dnia. Ewangelia jest ciągle w ruchu. ciągle w ruchu. Maryja się dowiaduje, że będzie matką Jezusa, biegnie do Elżbiety, potem wędrówka do Betlejem, potem ucieczka do Egiptu, potem 12 lat Jezus znowu w ruchu, gubi się swoim rodzicom, a potem wychodzi na drogi głoszenia Królestwa Bożego i jak sam mówi, nie mam miejsca, gdzie bym głowę skłonił. I ciągle się przechodzi z uczniami, mówi, ruszajmy dalej, chodźmy do innego miasta, do innych owiec, musimy jeszcze innym głosić dobrą nowinę o zbawieniu. A ci, którzy byli wrogami Jezusa, w tej scenerii ruchu i postoju, właśnie chcą Go zatrzymać. Ewangelia świętego Jana, 10 rozdział mówi, i znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł, nie dał się zatrzymać. Poszedł dalej. I to trudno znaleźć jakiś taki schemat tego wędrowania Jezusa, dlatego że cel Jego nie jest celem ziemskim. Dlatego my tu nie odnajdziemy schematu Jego dróg. Oczywiście ostatnia wędrówka to była do Jerozolimy. Wiadomo po co, w jakim celu Chrystus to zapowiadał. Ale powtórzę jeszcze raz. Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę miał położyć. Syn Człowieczy jest ciągle w ruchu. Syn Człowieczy nie ma żadnej centrali ani swojej bazy. Tak się spieszyli, że nawet niekiedy nie mieli czasu przygotować sobie posiłku, a więc łuskali kłosy w szabat. Tak się spieszyli z apostołami, że nie mieli czasu na rytualne obmycie, a więc po prostu brali i pili, co się nie podobało ortodoksyjnym faryzeuszom. I właśnie kiedy Chrystus już zmierzał do Jerozolimy, ewangelista zapisał, a kiedy był w drodze zmierzając do Jerozolimy, Jezus wyprzedzał ich tak, że się dziwili, ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Co za dynamizm wędrówki, że się dziwili niektórzy, a niektórzy byli nawet strwożeni. Jak On do tej Jerozolimy biegł, że nie wyprzedzał wszystkich, nie mogli za Nim nadążyć. Jeszcze jedna charakterystyczna cecha tego dynamizmu Chrystusowej misji, to, że On się gubił. Zgubił się rodzicom, kiedy miał 12 lat. Nagle nie ma Jezusa. Potem gubił się często tłumom. I mówili, Rabbi, jak tu przybyłeś? Skąd tu się wziąłeś? Cała okolica goni za Tobą. A Ciebie nie ma. Nie wiemy, gdzie jesteś. Tu byłeś, tu Cię nie ma, tam jesteś. Jak to przypomina relacje z wizyty Jana Pawła II w Polsce. Ile razy żeśmy sobie z ust do ust podawali. Podobno był tutaj. Nie, spotkał, pojechał na cmentarz. Nie. Jest w teatrze, już z teatru wyjechał, teraz jedzie do kurii, ale gdzieś się jeszcze po drodze zatrzymał, wszedł do jakiegoś kościoła i nieraz trudno było tego papieża zlokalizować. To jest właśnie chrześcijański dynamizm. Oczywiście nie chodzi to, co wam, drodzy bracia i siostry, pielgrzymi, powtarzam każdego dnia o taki zewnętrzny ruch, chociaż to też jest znak jakiegoś wymiaru naszego wewnętrznego życia, ale przede wszystkim chodzi o to przemieszczanie się wewnętrzne, takie duchowe. Tym symbolem tego pośpiechu Jezusa było to, że Pan Jezus, kiedy rozmawiał z ludźmi, jakby pokazywał, że nie ma czasu na jakieś gry, teatr, na jakieś grzecznościowe rozmówki, na jakieś grzecznościowe wtrącenia. On od razu przechodził do istoty sprawy. Pamiętacie tą słynną rozmowę z Nikodemem, gdzie Nikodem zaczyna właśnie pięknie, ładnie, zgodnie z zasadami retoryki. Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś. Jako nauczyciel, nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. I teraz wydawałoby się, że Jezus mógłby odpowiedzieć, Nikodem, jesteś bardzo miły, Ty też jesteś pobożny, a co tam słychać u rodziny, jak ciocia się czuje, a Panie Jezu, a czy długo tu zabawisz? A Jezus zostawia ten wstęp cały i mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że jeżeli ktoś się nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodemie, czy ty się narodziłeś powtórnie? Przyznam państwu szczerze, że kiedy nieraz stoją te kolejki do konfesjonału, kolejki do nas, do księży na rozmowę i ktoś przychodzi, opowiadają ludzie o swoim życiu, przyjdzie jakaś dziewuszka, mówi, proszę księdza, kocham chłopaka, ale jeszcze w sercu mam poprzedniego, a podoba mi się już następny, a w ogóle to tak jakoś się źle ostatnio czuję, to ja mam ochotę powiedzieć, dziewczyno, kochasz Boga? Kochasz ukrzyżowanego Chrystusa? Prosto z mostu. Zostawmy te tematy drugorzędne i trzeciorzędne. Dojdziemy do nich. Drodzy bracia i siostry, drażliwy temat, ale wszyscy go mamy w sercu. Ja tak się zastanawiałem któregoś dnia, gdyby tak Pan Jezus przyszedł pod krzyż, przed Pałac Prezydencki. I byśmy Go tak zapytali, Panie Jezu, a Ty to jesteś za tym, żeby zostawić czy przenieść. Jesteś za tymi, czy za tymi. Ja intuicyjnie czuję, że Pan Jezus by odpowiedział coś takiego, żebyśmy się tego w ogóle nie spodziewali. I jedna strona, i druga. Żeby tak zapytał w stylu: kochasz krzyż? A ten krzyż, który się nazywa twoja żona, to też kochasz? Zadzwońmy po nią, niech tu przyjdzie. Zadzwońmy po twoją teściową, po twoją sąsiadkę. To jest krzyż twój. A tą chorobę, co na ciebie zesłałem 2 tygodnie temu, to też umiłowałeś? Czcisz, szanujesz? I przepraszam, Panie Jezu, wybacz mi, że ośmielam się jakieś wymyślać tutaj słowa, które ty byś powiedział. Ale Jezus ciągle zaskakiwał. On był ciągle gdzieś z przodu, gdzieś nie tak, jak my sobie to zaplanowaliśmy. Jezus ciągle pytał o istotę, bo widział, co nam grozi, bo widział, w jakiej sytuacji jesteśmy. Dlatego Pan Jezus chodzi w kółko, ten dynamizm Jego życia, ten dynamizm, który odbiera nam tak zwane umiłowane i upragnione przez nas spokojne życie, że my też ciągle narzekamy. Ciągle coś, ciągle nieszczęście, to się rozchorowałem, to mi się zepsuł tam piecyk, musiałem wezwać majstra, to mi szwagier dzwonił, żeby tam pomóc bratowej. Proszę Państwa, często naszym Bogiem jest święty spokój. Często o niczym tak nie marzymy jak świętym spokoju. I Bogu dzięki, że nam Pan Bóg tego świętego spokoju nie daje. Święty spokój jest to często stan, w którym diabeł prowadzi ludzi do piekła. Diabeł jest mistrzem, wiecie czego? Kołysanek. Śpi, śpi, wszystko się układa, wszystko jest dobrze, wszystko się... Tylko zaśnij. A Pan Jezus robi z nami to, co nieraz jak w dzieciństwie chcieliśmy wysupłać ze skarbonki 2-3 złote na lody, to żeśmy brali tą świnkę i trząchali. I Pan Jezus bierze nas, tą świnkę, i zaczyna trząchać, żeby z nas wydobyć dobro. I nam się to właśnie często nie podoba. Że On jest ciągle w ruchu, jakby się rozpędzał. Jakby chciał nas wprowadzić w jakąś kosmiczną prędkość, która nam się pozwoli oderwać od naszego egoizmu. Wydawało się w pewnym momencie, że Chrystusa zatrzymali. Bo On nagle zamilkł, z Herodem już nie chciał rozmawiać. Bo potem Go zmaltretowali, przybili do krzyża. Już nie chodzi, już się nie spieszy, już nie naucza, ale on ciągle biegł do przodu. Nawet na Golgocie, nawet na krzyżu on biegł do przodu, bo już się troszczył o Kościół, który jeszcze nie miał Ducha Świętego, zesłanego w pełni. Ale już mówi do Maryi, to jest Jan, syn twój. Do Jana mówi, o to jest matka twoja. A z łotrem dobrym, na krzyżu przybitym, umawia się już na spotkanie w raju. Dzisiaj będziemy się dobry łotrze widzieć. I na krzyżu ucieka szatanowi. Ucieka w to wyjście awaryjne, o którym wczoraj mówiłem, że jest krzyż święty. A potem wstaje z grobu i pierwsze słowa do napotkanej kobiety mówi: nie zatrzymuj mnie, nie zatrzymuj mnie, ale idź do uczniów, niech idą do Galilei. Chrystus pojawia się tutaj, to tamto, znika, znowu nie wiadomo, gdzie on jest. To na drodze do Emaus, to jest w Wieczerniku. I ciągle przyspiesza, ciągle przyspiesza. To jest właśnie to dla nas wskazówka, dla nas wyzwanie, dla nas powołanie, żebyśmy pamiętali, że chrześcijanin jest to człowiek pełen jakiejś energii i dynamizmu, jakiegoś przede wszystkim duchowego, ale i także zewnętrznego ruchu. Kościół to nie jest zamrażarka, gdzie sobie zamrozimy nasze pozytywne stany duchowe i będziemy tutaj przychodzić, żeby z tej półki zamrażarki sobie coś rozmrozić na 15 minut i przeżyć coś miłego i sympatycznego. Nie mówmy nigdy: mam męża, ja go ciągle szukam. Nie mówmy nigdy: mam dom, ja mam dom. Gdzie mam dom? Ja ciągle ten dom buduję. Księdzu też nie wolno powiedzieć: mam wiernych. Jakie ja was mam? Ja was chcę zdobyć dla Chrystusa. Udaje się, nie udaje się. Jesteście moi, nie jesteście moi. To jest ciągle w ruchu. Tutaj nie ma takiej, tak jak wspominam, stagnacji. Jezus, proszę zwrócić uwagę, wędrował i kiedyś spotkał kogoś, od kim Ewangelia mówi, że mieszkał. Stale mieszkał nawet. Ewangelia podkreśla, że ktoś stale mieszkał. O kogo mi chodzi? O diabła. Stale mieszkał w grobach. W pieśni Zachariasza jest mowa o tych, którzy mieszkają w mroku i cieniu śmierci. Mieszkają w śmierci. Duch nieczysty wraca, bierze 7 innych duchów, wchodzą w serce człowieka i mieszkają tam. I mieszkają tam. To jest bardzo ciekawe, jak Ewangelia często o szatanie mówi, że on mieszka właśnie. Stale mieszka. A Chrystus jest nieustannie w ruchu. Ciągle zmienia swoją pozycję, ciągle nas wzywa, byśmy wstąpili na stopień wyższy. Kochani, słuchałem wczoraj takiego programu z udziałem ojca profesora Jacka Salija. Ojciec profesor jest wielkim człowiekiem, to sobie może pozwalać na mądre, ale żartobliwe sformułowania. I powiedział do kamery przed wszystkimi, że zrobił kiedyś wielkie odkrycie. Że człowiek to nie jest ogórek. Bo ogórek kiedy się dobrze trzyma? Jak się go zamknie, gumką od weku, sprężynką przyciśnie, zagotuje i jest zakonserwowany. Wtedy się nie zmienia. A człowieka, jak się zakonserwuje, to zaczyna gnić. Jak twoim życiem są te same poglądy, te dyżurne poglądy, to umiłowanie właśnie do jakiejś stagnacji, brak jakiegoś ruchu, brak przeczytania nowej książki, pojechania na nowe rekolekcje, uklęknięcia przy konfesjonale i stwierdzenie, proszę księdza, chciałem się tak wyspowiadać, jak jeszcze się w życiu nie spowiadałem. Szukam takiej modlitwy nowej, szukam nowego spojrzenia na Pana Boga, na swoje życie. Jak człowiek się zakonserwuje, a właśnie to nieraz nam grozi, że Kościół dla niektórych to jest taka, powtarzam, zamrażarka. Niektórzy się tym szczycą. Ja od 30 lat wstaję rano, w niedzielę, gotuję sobie kakałko, idę do kościoła, mam ulubiony filar. Przy tym kościele ja przy ulubionym filarze zawsze stoję. Mój ulubiony ksiądz mówi to samo na kazaniu. Ja idę do konfesjonału, on wie, co ja powiem, ja wiem, co on powie. Jak ja kocham Kościół, bo mi się dzieciństwo przypomina. Jak byłam sypareczką i sypałam kwiatki dla Pana Jezusa, to ja tak patrzę i siebie widzę. I można się tak zamrozić w tym Kościele. A to trzeba ciągle coś na nowo, ciągle inaczej, ciągle szukać. Jeden z ojców jezuitów na rekolekcjach powiedział tak: kochani, gdybym was zapytał o moment waszego ślubu, wiele z was tu obecnych w Kościele Świętej Anny jest żonami, mężami. Jak to 20, 30, 40 lat temu stałeś przed ołtarzem, to jaka była ta twoja miłość wtedy? Wielu z was odpowie, no kochałam męża najbardziej, na całym świecie, najbardziej z całego świata go kochałam. A teraz po 30, 40 latach, jaka jest ta wasza miłość? No proszę księdza, ja muszę powiedzieć, że on nadal jest dla mnie najważniejszy na świecie. Ale czy to jest ta sama miłość, co 30 lat temu? O nie, to już jest inna miłość. Wtedy tośmy się po rączkach całowali, ćwierkali. Teraz muszę go olejkiem kamforowym nacierać. Teraz latam do lekarza po recepty dla niego. Ale ja go kocham, tylko już inaczej. I wiecie, o czym to świadczy? Że to jest żywa miłość. Jeśli ktoś mi powie, a jak przyjmowałeś pierwszą komunię świętą, to Jezus kim był dla ciebie? Był najważniejszy. A teraz jak przyjmujesz po 40 latach komunię świętą, to jaki jest Jezus? No też najważniejszy. A to jest ta sama miłość? Ta samiutka, nic się nie zmieniła. To źle. To znaczy, że twoja miłość umarła. Bo ta miłość powinna być już inna. Modlitwa powinna być inna. Te same teksty, ta sama hostia, ta sama Eucharystia, ten sam ryt liturgii. A to już wszystko powinno być inne. Bo ja się zmieniam, świat się zmienia, moje spojrzenie się zmienia. Moje zjednoczenie z Bogiem się zmienia. Moje tęsknoty, moje marzenia, moje pragnienia. Może nie w istocie, ale gdzieś w istotnych uwarunkowaniach jakoś się zmieniają. Dlatego prośmy Pana Boga, by nam dał Ducha Świętego. Bo proszę zwrócić uwagę, dopóki apostołowie nie dostali Ducha Świętego, byli zamknięci w wieczerniku. Przychodzi Duch Święty i oni wychodzą, głoszą z mocą Ewangelię. Już pierwszego dnia nawraca się 3000 dusz. Co nam mówi Ewangelia? Czuwaj, nie zaśnij. Czuwaj, nie zaśnij. Proszę zwrócić uwagę, ta tragedia, która dokonała się w Bogatyni. Słuchamy ludzi, którzy opowiadają o tej powodzi. Mówią, panie redaktorze, nigdy czegoś takiego nie było. My może byśmy czuwali, uważali, gdyby to się kiedyś zdarzało, ale nieraz nam podmywało drzwi, a teraz woda była na 2 metry. Problem polega właśnie na tym, żebyśmy czuwali. Bo do tej pory może coś mi się nie zdarzało, a szatan może zrobić, że woda będzie na 2 metry. Ewangelia jest księgą życia, księgą dynamizmu, księgą przemiany, księgą przejścia. Obyśmy byli takimi chrystusowymi pielgrzymkami, pielgrzymami. Obyśmy służyli Mu właśnie przez to, że będziemy za Nim nieustannie wędrować. Amen. Do Chrystusa, który przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc, zanieśmy nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Boży, aby wszyscy chrześcijanie doświadczali tego, że są ludem pielgrzymującym. Ciebie prosimy. Za tych, którzy stracili wszystko w nawałnicy, w piątkowej nawałnicy w Bogatyni. Niech dobrzy ludzie przyjdą im z pomocą, by jak najszybciej mogli wrócić do swojego normalnego życia. Ciebie prosimy. Za pielgrzymów zmierzających ku Jasnej Górze. Niech będą wytrwali w marszu i w przemianie duchowej. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w intencji naszej Ojczyzny, by była mądra mądrością Ewangelii. Ciebie prosimy. Za naszych zmarłych, by przeszli ze śmierci do życia wiecznego. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy przyjmowali wszystko nowe, co da nam Bóg na drodze naszego życia. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, napełnij nas swoim duchem, abyśmy nigdy nie zeszli z drogi, idąc za Tobą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.